Akademickie Radio Campus.
Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Szoszana Zubow napisała pewnego razu, że najważniejsze technologie to te, które znikają. Wplatają się w tkankę codzienności, aż wreszcie nie da się ich wyróżnić. I właśnie o tym, jakie technologie nadzorują nas w sieci, kto nam się przygląda i jak się temu opieramy, jeśli opieramy się temu w jakikolwiek sposób, porozmawiam z naszą dzisiejszą ekspertką, a jest nią Julia Heller, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, także Wydział Socjologii UW. Cześć Julia.
Cześć.
Wiemy o tym nadzorze? Mamy świadomość, że te technologie gdzieś tam z tyłu naszej aktywności monitorują wszystko i patrzą nam na ręce?
Coraz więcej wiemy. Już parę lat temu była świetna afera. Edward Snowden odtajnił to, w jaki sposób w Ameryce były wykorzystywane dane użytkowników. I to wpłynęło na świadomość generalnie całego świata, jak te dane są wykorzystywane i tak naprawdę... że są wykorzystywane, bo w większości wcześniej byliśmy świadomi tego, że prawda, dostajemy jakieś produkty za darmo, jakieś media społecznościowe, ale nie do końca też wiedzieliśmy, jak ta gra działa i że my coś dajemy, ale to tak naprawdę nie jest do końca za darmo i nie byliśmy jako użytkownicy tego świadomi. Teraz zdecydowanie ta świadomość wzrasta. Z jednej strony właśnie różne afery pomagają, ale też po prostu legislacja. Tak jak na przykład Unia Europejska ze sławnym RODO i teraz już też Stany Zjednoczone powoli przyglądają się temu, w jaki sposób chronić prywatność użytkowników i w jaki sposób można wykorzystywać te dane i też oczywiście uświadamiać nas, że te dane będą w procesie wykorzystywane.
A czy ta świadomość, mówi, że jest powszechna, ja nie wiem, czy wszyscy wiemy aż tyle o tym, że jest to wykorzystywane, ale czy ta świadomość przekłada się na nasze postawy w jakiś sposób? Czy to jest tak, że jak już afera ze Snowdenem wybuchła i wiemy, że nasze dane nie są nasze, to na przykład wypisujemy się masowo z Facebooka albo z innych mediów? Czy tak po prostu przyjmujemy do wiadomości, że gramy w tę grę i ona od nas wymaga pewnych poświęceń? No bo pewnie non plus ultra, nie ma trzeciej drogi w tej historii o akceptacji takich reguł gry, skoro nie my je tworzymy.
Dokładnie tak. I w sumie to, co powiedziałaś, to tego rodzaju strategie występują. Jeżeli chodzi o badania, to ta świadomość jest naprawdę już wysoka, bo ona jest powyżej 80% użytkowników w różnego rodzaju sondażach przeprowadzanych przez GUS czy Eurostat występuje. Więc ona jest naprawdę całkiem spora.
Zadowalająca,
nie
na pewno.
Wszyscy, tak, wiadomo, tak, ale tak. Jednak mamy świadomość tego, że te dane są wykorzystywane. I różne strategie właśnie są przyjmowane, ale tak jak świat internetu, tak też te różne strategie, naprawdę mamy wielki wachlarz możliwości i każdy przez to, że właśnie jesteśmy, tak naprawdę my w tym internecie jesteśmy... No jakby każdy z nas użytkuje internet, w ogóle to tak dziwnie brzmi, tak, że nie ma czegoś takiego jak użytkowanie internetu. No są różnego rodzaju, prawda, aplikacje, są różnego rodzaju, nie wiem, sposoby też firm na właśnie zbieranie tych danych, więc to ciężko jest określić w ogóle, w jaki sposób, nie ma czegoś takiego jak jakaś jedna droga, którą wszyscy idą i w ten sposób mogą ochronić swoją prywatność. Tak naprawdę za każdym razem, w każdej sekundzie użytkowania przez różne narzędzia możemy w inny sposób chronić tę naszą prywatność, no i dokładnie też podejmować te wybory. Oczywiście, jak wiadomo, jednostki nie do końca są racjonalne. W związku z czym występuje coś takiego, też zostało już zbadane przez badaczy społecznych, nazywa się paradoksem prywatności, czyli my deklarujemy, że ta prywatność jest dla nas bardzo istotna i chcemy ją chronić i w ogóle to jest taka wartość, która jest naprawdę nam bliska i ważna. A jeżeli chodzi już o to, jak poruszamy się w internecie, to tak jakbyśmy troszeczkę zapominali o tym. Mhm. Czyli w sumie to ta prywatność jest istotna, ale jeżeli ja mam coś tam odklikać i zajmie mi to 5 sekund więcej, to już niekoniecznie mam na to ochotę. Więc tego rodzaju właśnie paradoks też został zbadany przez badaczy, ale już zaczynają być też innego rodzaju badania, które pokazują, że nie do końca, że to wszystko się zmienia. Czyli tak jak ta świadomość rośnie, tak też zachowania użytkowników rosną. No i oczywiście dodatkowo ta legislacja, która nam pomaga i też właśnie uświadamia nas, no bo jednak to, że my musimy wyrazić zgodę i za każdym razem, jak gdzieś idziemy, to zgodzić się na to, żeby nasze dane były użytkowane w celach marketingowych na przykład, no to już samo to, że to jest i musimy to podpisać albo wyklikać, to powoduje, że jakby jesteśmy tego oczywiście bardziej świadomi po prostu. A wiadomo, zanim tego rodzaju prawo weszło w życie, no to była tak zwana wolna amerykanka i można było wszystko z tymi danymi zrobić, więc po prostu te wszystkie też jakby zachowania społeczne, tak dużo rzeczy wpływa na to, że jest to też super ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o to, jak to się zmienia. I tak samo jak internet się zmienia, prawda? Mamy różnego rodzaju nowe narzędzia, inaczej użytkujemy w ogóle i inaczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego. To, że mamy telefony jakby cały czas podczas naszej drogi. I to, czy właśnie na przykład zdecydujemy, że wyłączamy geolokalizację w naszych telefonach lub nie, czy to, że na przykład, że otworzymy mapy i od razu wiemy, gdzie jesteśmy, jest dla nas istotniejsze niż to, że dana firma dokładnie
będzie wiedziała, co robimy, jak i gdzie.
Dokładnie.
To ja mam pytanie, jakby krok wstecz, zanim przejdziemy do wyników twoich badań, które przygotowujesz w ramach rozprawy. Czym jest prywatność w takim sensie? Bo jakbyśmy tak popatrzyły pewnie wstecz, no to dane osobowe, czy też dane prywatne, to pewnie było imię i nazwisko, bo tego się strzegło, bo to było takie najbardziej zrośnięte z człowiekiem. No ale dzisiaj to akurat już chyba nie jest dana prywatna, bo w każdy portal internetowy czy social media, jeżeli korzystamy zgodnie z regulaminem i rzeczywiście podajemy swoje prawdziwe dane, to tam to jest i właściwie można znaleźć to od ręki. Czy jakoś inaczej dzisiaj definiujemy tę prywatność w związku z tym, czy to po prostu jest pożegnanie z prywatnością, czy może jakaś redefinicja tego, czym jest dla nas prywatność?
Ta prywatność właśnie i ochrona prywatności jest właśnie, powiedziałabym dokładnie w ten sposób, czyli ona jest właściwie redefiniowana cały czas, tak? Czyli wchodzą nowe narzędzia, wchodzą nowe sposoby też wchodzenia w nasze życie. Czyli to na przykład teraz ostatnio taka aplikacja stała się bardzo modna. Ona powoduje, że jakby jest odwróceniem tego, czym jest Facebook i Instagram, bo jest wszystko bez filtrów, zdjęcia muszą pojawić się w 2 minuty, po tym, jak ta aplikacja nam powiedziała, że teraz robimy zdjęcia. I jest tak, że jeżeli my nie udostępnimy naszego zdjęcia, nie możemy oglądać innych zdjęć. W związku z czym...
To taki window shopping się wyłącza, prawda? Już nie możemy być tylko na...
Dokładnie.
Przeglądać oferty, nie?
Czyli i tutaj dokładnie to, co powiedziałaś, czyli ta prywatność zmienia troszeczkę, jakby ta definicja się zmienia, ponieważ my właśnie inaczej działamy jako użytkownicy i zaczęliśmy też stosować te wszystkie na przykład media społecznościowe w inny sposób. Już zaczęliśmy wiedzieć, jak ta gra wygląda i co my tam możemy. Też oczywiście większa świadomość tych narzędzi po latach użytkowania istnieje, ale też taka ciekawa redefinicja właśnie tego, czym jest publiczne, czym jest prywatne. I tutaj jakby ta gra między publicznym i prywatnym, prawda, jest już od wielu lat i to właśnie redefiniowanie tej granicy pomiędzy publicznym a prywatnym jest właściwie tą grą cały czas. I ciężko jest stwierdzić, czym dla nas jest prywatność, bo jak wybuchła pandemia i wszyscy musieliśmy się przenieść na przykład, nie wiem, do studiowania w internecie i też do nauczania, no to też ta nasza sfera, prawda, prywatna, czyli to, jakie, nie wiem, na przykład mamy tło za sobą,
tak,
jakie wnętrza
dzieci,
mamy.
Dzieci, rodziny.
I jak, nie wiem, jakieś zwierzę wejdzie, czy dzieci, czy coś, też zostało przedefiniowane i pokazane w inny sposób. Właśnie te też relacje między prywatnym a publicznym się zdecydowanie zmieniły, więc niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest prywatność, bo ta prywatność jest bardzo jednostkowa. I to, czy ja decyduję się właśnie umieścić jakieś moje zdjęcie w internecie, albo na przykład mojego dziecka, i teraz też jest dużo dyskusji na temat właśnie dzieci w internecie i tego, jak rodzice decydują o tym, co udostępniają, no to tak naprawdę ta sfera prywatności dla każdego jest troszeczkę inna, prawda?
Ale to, co jest pewne, to są wyniki twoich badań, bo tam są bardzo jasne wskazania. Na próbie 1000 respondentów, jeśli dobrze wiem, przeprowadziłaś swoje badania o naszym stosunku do nadzoru w internecie, czyli tego, jak radzimy sobie z tą świadomością, o której powiedziałaś. I tu przytoczę tylko jedną daną, zanim oddam ci głos. 55% badanych wie, że dane są cenne i powinno się im za nie zapłacić. Czy to oznacza, że jesteśmy już w takiej pełnej świadomości tego utowarowienia danych? Czy to jest, no to dobry wniosek chyba, to znaczy, że naprawdę nasza wiedza o tym, co się z tym dzieje, kto z tym, jakie biznesy może zrobić, już postępuje. I czy to jest taka mocna liczba, która twoim zdaniem wskazuje na właśnie tę większą świadomość, czy to jest zupełnie jakiś inny proces, który wyszedł z twoich badań?
Zdecydowanie tak. W sensie już jesteśmy, nie, jedna rzecz to jest po prostu świadomość wykorzystywania danych, a druga rzecz to jest właśnie kwestia tego utowarowienia danych i tego, że firmy po prostu w ten sposób zarabiają na te teoretycznie darmowe produkty, które nam udostępniają. I co ciekawe, to ja właśnie w moich badaniach pytałam głównie o działania ludzi w internecie, czyli pytałam konkretnie, jakiego rodzaju dane oni udostępniają, w jaki sposób, czy to są na przykład właśnie media społecznościowe, czy nie wiem, domeny publiczne. I co ciekawe, pojawia się właśnie ta świadomość tego utowarowienia danych, ale z drugiej strony też troszeczkę tak jak powiedziałaś wcześniej, czyli jest jakby ta wartość prywatności jest ważniejsza dla nas, bo tam 84% właśnie mówi o tym, że ta prywatność i ochrona prywatności jest dla nich zdecydowanie ważna. Więc ten stosunek do tego ekonomicznego podejścia do danych, a jednak do danych o nas jako jakiejś takiej wartości właśnie prywatności bardziej, jest zdecydowanie różny. W związku z czym tutaj można zauważyć, że właśnie niekoniecznie chcemy my jako użytkownicy wejść do tej gry i zgodzić się na to, żeby dane były towarem, bo one są też dla nas wartością.
To co robią ludzie, mówiąc już bardzo bezpośrednio? Bo mamy już świadomość, wiemy, że dzieją się tam procesy jak w czarnej skrzynce, wiemy, że to jest też biznes, więc nasze dane są wartością, którą ktoś obraca i pewnie czerpie zyski. A zatem jakie są strategie użytkowników na to, żeby poradzić sobie z tą sytuacją napięcia?
Jest pełen wachlarz strategii użytkowników. Bo od takich świadomych właśnie użytkowników, którzy też mają wysokie kompetencje cyfrowe, to są użytkownicy, którzy na przykład wiedzą o alternatywnych narzędziach. Albo wiedzą o tym, jak zacierać swój ślad w internecie. I stosują do tego narzędzia takie jak na przykład VPN. Albo też osoby, które po prostu blokują, używają adblocka i blokują reklamy. Są też osoby, które po prostu używają pseudonimów w różnych miejscach.
I wtedy imię i nazwisko jest daną prywatną, bo się nie pojawia.
Bo się nie pojawia. Oczywiście jest to niezgodne z większością regulaminów, ale
strategia jest używana
i tak naprawdę do tej pory jeszcze nikt tego nie sprawdził. W sensie strategie istnieją, ale nie mamy na przykład w mediach społecznościowych na razie, nie mamy takiej strategii, że musimy, nie wiem, pokazać dowód osobisty, prawda, żeby w ogóle osiągnąć jakieś konto. No i też oczywiście już takie po prostu najprostsze rzeczy, czyli kasowanie historii, kasowanie ciasteczek i jakby próba po prostu odcięcia się od tego właśnie śladu, który po nas pozostaje, poprzez na przykład branie udziału też w protestach. Czyli po prostu pokazujemy, że pewne tematy są dla nas istotne i też wychodzimy albo poza ten świat cyfrowy, albo po prostu podpisujemy jakiegoś różnego rodzaju petycje, które dotyczą tematyki właśnie prywatności w sieci.
Tylko 1% ludzi nie podejmuje żadnych działań? Tak wyszło z twoich badań?
Tak wyszło dokładnie z moich badań. Czyli można przyjąć, że naprawdę te strategie do tego zacierania śladu są wszechobecne, w związku z czym też takie podejście niektórych, że naprawdę możemy wyczytać z tych danych właściwie nasze życie rzeczywiste, nie do końca bym się z tym zgodziła, ponieważ jeżeli 99% respondentów powiedziało, że używa jakiejś strategii z tego szerokiego wachlarza, o którym wspomniałam, to oznacza, że no to nie jest 1:1. To naprawdę po prostu staramy się, oczywiście w zależności od naszych też umiejętności, staramy się jakoś chronić tę prywatność, chociaż decydujemy, na którym polu.
No właśnie, bo chyba to też jest tak, że nasza strategia nie musi być spójna i ciągła, bo są ludzie, którzy bardzo pilnują wyszukiwarek i karty prywatne i czyszczą historię i ciasteczka, a z drugiej strony siedząc w kawiarni przy stoliku nie mogą oprzeć się pokusie, żeby zdjęcie ciastka i kawy wylądowało na jednym z portali społecznościowych. I czytałam kiedyś o takim ciekawym eksperymencie, bo nam się wydaje, że to wciąż jest nie o nas, to znaczy, że to jest jakieś kreowanie czegoś, co jest obok, ale niekoniecznie bezpośrednio z nami związane. I eksperyment polegał na tym, że podchodzili do takich osób w kawiarni badacze, a szybko dostawali poprzez tagi informacje, kto się otagował w tej kawiarni, więc to można było natychmiast zobaczyć. Szybko łączyli dane z innych zbiorów, na przykład z Facebooka czy z TikToka, i podchodzili do takiego stolika i mówili: cześć Julia, jak podobało ci się we Włoszech? Fajnie, że już wróciłaś. Widziałem, że było słońce, ale szkoda, że na tej desce ci nie poszło. I dopiero zderzenie tego, że przez to ciastko i to jedno zdjęcie, które pojawiło się gdzieś na Instagramie, można było człowieka tak bardzo zdenotować i tak szybko odnaleźć jego informacje zupełnie gdzie indziej zostawione, jakoś było takim bolesnym przykładem dla tych osób, nie dość, że znają imię, nazwisko, status cywilny, stan cywilny, tak, te wszystkie inne specyfikacje. No i przez takie zwykłe ciastko można się było wysypać, więc być może to też jest tak, że my nie mamy właśnie takiej spójnej strategii, że są takie małe pokusy, w których jako użytkownicy gdzieś tam ulegamy, versus głoszenie świadomości tego, że to jest bardzo złe i niebezpieczne. Czy to też było widać u ciebie w badaniach, że ta konsekwencja jest umiarkowana, mówiąc delikatnie?
Tak, to niestety jest już kwestia taka, która w badaniach sondażowych nie do końca jest w stanie się pojawić, ponieważ badania sondażowe polegają na deklaracjach. Więc niestety tutaj nie jestem w stanie tego uchwycić. Dlatego też chciałabym kontynuować moje badania i przejść do części badań jakościowych.
Czyli będziesz siedziała w kawiarni i podglądała ludzi.
Prawie. To jest jeszcze oczywiście kwestia prawna i etyczna, jeżeli chodzi o tego rodzaju aktywności. Ale oczywiście najbardziej zależałoby mi na tym, żeby dokładnie zobaczyć to, o czym powiedziałaś. Czyli w jaki sposób ludzie korzystają ze swoich narzędzi, którymi łączą się do internetu i w jaki sposób faktycznie zaobserwować te strategie, które oni deklarują. Ponieważ na przykład jedną strategią właśnie zadeklarowaną przez użytkowników było używanie alternatywnych wyszukiwarek. Co ciekawe, bardzo duży procent wyszedł, że jeżeli porównamy faktycznych użytkowników tych narzędzi,
to nie jest to możliwe.
Versus moja próba reprezentatywna, to niekoniecznie właśnie jest to możliwe.
Dlatego ale to co, też mówią więcej niż używają, tak? Czyli chcą się pochwalić, że są tacy zabezpieczający tyły, a realnie wszyscy korzystamy z tego samego.
Dokładnie, albo po prostu to jest też tak, że jak usłyszeliśmy albo raz użyliśmy, to już zadeklarujemy, że używamy, a niekoniecznie tak naprawdę właśnie to jest częste używanie, jakieś albo sporadyczne, albo właśnie na przykład jesteśmy świadomi, że super by było używać tego narzędzia, no ale niekoniecznie.
Efekt dobrego badanego, proste, prawda? Wzorowy respondent odpowiada tak, jak trzeba, a zatem te straty.
Tak, dlatego właśnie chciałabym kontynuować badania i z deklaracji przejść do po prostu obserwacji. ale to jest kwestia właśnie etyczna i też prawna, więc przede mną przejście przez Komisję Etyki na Uniwersytecie i dowiedzenie się, w jaki sposób można w ogóle podejść do tego tematu.
To jeszcze ostatnie pytanie na zakończenie. Co cię najbardziej zaskoczyło w tych twoich wynikach dotychczasowych badań, czyli w tym sondażu? Czy były jakieś dane zmienne albo jakiś wniosek, który był dla ciebie, wiesz, zaskakujący? Że było coś kontrintuicyjnego albo może coś potwierdziło się w 100%, co też jest często zaskakujące dla nas?
Tak naprawdę to właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli ten paradoks prywatności. Czyli to, że deklarujemy, że jesteśmy świadomi tego, że nasze dane są użytkowane, ale tak nie do końca przekłada się to na nasze działania. Czyli to, że używamy tych strategii, tego jakby się spodziewałam. Ale właśnie pytanie, czy to, że jesteśmy świadomi i właśnie z tego powodu używamy tych strategii, czy to, że właśnie, nie wiem, ochrona prywatności jest dla nas wartością, czy to, że chcemy działać przeciwko wielkim korporacjom, które na nas zarabiają, czy to, że po prostu sami wiemy, że te dane są towarem i też chcielibyśmy z tego coś mieć. Więc to była rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła, czyli to, że deklarujemy właśnie większą świadomość, jeżeli chodzi o wykorzystywanie naszych danych, ale już niekoniecznie ta świadomość przekłada się na działania, czyli na te strategie.
Chociaż, jak powiedziałyśmy, bardzo niewielki procent przyznaje się, że w ogóle ich nie podejmuje.
Tak.
Julia, piękne dzięki za tę dzisiejszą taką część prowadzającą, bo liczę na to, że to jest początek naszej rozmowy o tym projekcie i też zapewne powstaną efekty twoich analiz, które będzie można przeczytać. Trzymamy kciuki za badanie jakościowe, etycznie, porządnie, intersubiektywnie rozpisane, bo to, takie wnioski są dla nas najciekawsze. Mind the gap, pilnujmy się w sieci, dbajmy o tę strategię, żebyśmy nie ulegli pokusie nadmiernego sprzedania siebie, bo to takie wolontarystyczne, ale ktoś na tym pewnie robi dobre pieniądze. Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była Julia Heller, Wydział Socjologii UW, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Super, dziękuję bardzo.
A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
Efekt Sieci. Akademicki Radio Campus.